Obywatelstwo, i tak jak obiecałem, będzie jeszcze trzecia historia, którą będziemy chcieli się w tej chwili zająć. Dla osób, które może zapomniały tytułu tego wykładu, to jest Bóg i Jezus, czy możemy na nich liczyć? Mówimy o sytuacjach, w których chcemy, aby Bóg czy Pan Jezus nam pomogli, żeby zaingerowali, żeby coś zrobili, a wydaje się, że odpowiedź nie przychodzi, że jesteśmy zostawieni sami sobą, jesteśmy zostawieni sami ze swoim problemem. Ale w tych dwóch historiach myślę, braterstwo, że jesteśmy jednomyślni co do tego, że Bóg w jakiś taki przecudowny sposób działa, nie zawsze zgodny z naszymi oczekiwaniami, ale że zawsze możemy być pewni tego, że On jest, że widzi nasze problemy, że widzi nasze smutki, że widzi te burze w naszym życiu, które się nad nami przewalają, ale reaguje zgodnie ze swoją wolą, zgodnie ze swoją mądrością, bo Jego myśli nie są jak nasze myśli, ani Jego drogi jak drogi. Nasze drogi nie są jak drogi Jego i naprawdę możemy być z tego powodu wdzięczni, że ktoś mądrzejszy, ktoś potężniejszy, ktoś kochający nas miłością bezwarunkową, tak naprawdę wziął nasze sprawy, nasze życie w swoje ręce i na szczęście dla nas Bóg nie postępuje tak, jak my byśmy sobie to wymyślili, czy jakbyśmy chcieli, ale On realizuje swoje plany, swoje zamierzenia. I ta trzecia historia, braterstwo, to jest też bardzo dobrze znana przez was historia wskrzeszenia Łazarza. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Chciałbym, żebyśmy przeczytali przynajmniej niektóre wiersze z tego 11 rozdziału, a potem pokrótce omówię je i powiem, dlaczego akurat też chciałem się tymi myślami z wami podzielić. Pierwszy wiersz, Ewangelia Jana, 11 rozdział, wiersz 1-7. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Marta, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Przejdziemy teraz do wiersza 14. Jezus mówi, że Łazarz zasnął. Oni mówią: o, jak zasnął, to w każdej chorobie, jak człowiek śpi, to się lepiej czuje, potem, że wyzdrowieje. Wtedy Jezus im to wyraźnie powiedział: Łazarzu, umarł. Wiersz 17. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. Wiersz 20-25. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wiersz 32. Lecz gdy Maria, w końcu pofatygowała się też Maria, gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. I później Jezus rozmawia z Marią i podchodzi do grobu. Rzekł Jezus, wiersz 39 do 44, rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest 4. dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyś ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniosłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! i wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Historia z Łazarzem bardzo często jest przywoływana, szczególnie przy okazji pogrzebów, kiedy pokazujemy ten fragment, że Jezus jest w zmartwychwstanie i życie, że każdy, kto choćby umarł, żyć będzie. Dlaczego, braterstwo, wybrałem ten fragment choroby i śmierci Łazarza? Bo rodzina Łazarza była z Jezusem zaprzyjaźniona. Ten wstęp, że to jest ta Maria, która namaściła Pana maścią, otarła nogi jego włosami swymi, jej to brat chorował, a zatem to była rodzina, która znała Jezusa, która była z Jezusem blisko. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Mieszkają sobie dwie siostry i brat zaczyna poważnie chorować. Do tego stopnia, że już wydaje się, że w każdej chwili może umrzeć, bo choroba się coraz bardziej nasila, nie poprawia mu się, tylko coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. No i człowiek już potem myśli, no co tu jeszcze można robić? Na pewno jakiś lekarzy wezwali przecież, którzy tam próbowali jakoś tam leczyć, ale nic nie przynosiło efektu. W związku z tym powiedzieli tak, trzeba posłać po Jezusa, przecież On tylu ludzi uzdrowił, On ma moc uzdrawiania, to jak przyjdzie, to nam tego naszego brata uzdrowi. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A gdy usłyszał, wiersz 6, że choruje, został jeszcze 2 dni. Ktoś mógłby powiedzieć, jaki podły postępek braterstwa. Nie? Tam siostry odchodzą od zmysłów. Brat im umiera. Posyłają po Jezusa, a Jezus tam jeszcze 2 dni posiedział w tym miejscu, zanim w ogóle rozpoczął tą drogę tam do Betanii. Pozostał jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Nie było to takie, to, że podkreślił, że do ziemi judzkiej, bo tam zaraz wywiązuje się dyskusja. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli Żydzi cię ukamienować i znowu chcesz tam iść? Jezus wtedy mówi, że Łazarz, przyjaciel, nas zasnął, a ja idę go obudzić ze snu. Oni mówią: o tak, jak będzie, jak zasnął. A zobaczcie wiersz 16. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my. Idziemy wszyscy razem. Tak jakby chciał powiedzieć, idziemy wszyscy razem. Abyśmy razem z Nim pomarli. Tam już próbowali Jezusa kamienować. Jezus już unikał tych terenów Judei, bo tam już było postanowione, że jak go uda się pojmać, to go zabiją. Nie? A Tomasz, którego tak się zawsze traktuje, braterstwo, z przymrużeniem oka, taki niewierny Tomasz, to on powiedział tak. Jezus mówi: idziemy do Judei. A oni mówią: dopiero co chcieli cię tam pojmać, chcieli cię ukamionować, a ty tam znowu chcesz iść? A Tomasz mówi: idziemy wszyscy, najwyżej z nim pomrzemy. To był tego typu człowiek, braterstwo. Ten fragment Słowa Bożego wskazuje, że to nie był taki człowiek, który się tam wszystkiego bał, niepewny, że jak Jezus słyszał, że Jezus zmartwychwstał, to ojej, czy to prawda, czy on zmartwychwstał, czy to jest możliwe. Nie, on po prostu domagał się dowodów. To był człowiek, który twardo chodził po ziemi. To nie był, wiecie, jakiś taki mistyk rozmarzony, patrzący w niebo, tylko mówi tak: jak zmartwychwstał, to ja muszę się o tym przekonać. Muszę być na 100% tego pewny. Jak nie zobaczę, że to jest ten sam człowiek, no co z tego, że ktoś przyszedł? Jak nie miał śladów po gwoździach, nie miał przebitego, bo to mógł ktoś inny być i powiedzieć sobie: a ja to jestem ten Jezus, który zmartwychwstał. A wy żeście uwierzyli, muszę mieć twarde dowody. Są ludzie tacy, którzy muszą mieć twarde dowody na to, bo dopiero wtedy są w stanie ryzykować swoje życie. I tak się ta historia później się zatoczyła krąg, że Tomasz rzeczywiście domagał się tego dowodu i otrzymał ten dowód, a potem był człowiekiem, który prawdopodobnie aż gdzieś tam do Indii dotarł i tam głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tak przynajmniej mówi tradycja. To takie małe uzupełnienie tego, żebyśmy też tego biednego Tomasza nie uważali za takiego słabego, lękliwego człowieka, który tak naprawdę nie wie, co chce, ale żebyśmy też, braterstwo, mieli takie przekonanie, że jeśli coś wierzymy w coś, to bądźmy gotowi do jakichś ofiar za to. Nie? Jeżeli jesteśmy przekonani, że Bóg istnieje, że Pismo Święte jest Jego Słowem, że to wszystko, co Bóg przepowiedział w Piśmie Świętym, że to się wypełni, że jesteśmy zobowiązani przestrzegać pewnych rzeczy, które Bóg w swoim Słowie napisał, to musimy do tego podejść tak i amen. Jak jest tak napisane, to tak robimy i nie wahamy się, i nie zastanawiamy się. I tak jak powiedział Tomasz, jak nasz mistrz idzie, to my idziemy z nim, najwyżej tam zginiemy. Taka była postawa Tomasza. Ale, braterstwo, tu jest kilka ciekawych rzeczy. Właśnie to zatrzymanie się Jezusa, żeby nie przyjść i żeby go nie uzdrowić. Bo gdyby przyszedł w momencie, kiedy Łazarz by jeszcze żył, no to wszyscy czekaliby, żeby go uzdrowić, a Jezus nie chciał go uzdrowić. Jesteście też zgodni ze mną, że Jezus nie chciał go uzdrowić? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Ta choroba tak naprawdę nie miała zakończyć się śmiercią i koniec, tylko miało się wydarzyć coś, przez co Syn Boży ma być uwielbiony. Jezus nie chciał go uzdrowić, Jezus go chciał wskrzesić. I dlatego jeszcze został 2 dni. On chciał pokazać coś znacznie potężniejszego, chciał zrobić coś znacznie cudowniejszego niż tylko wskrzeszenie. Na uwagę też zasługuje, braterstwo, to, co mówią Maria i Marta. Najpierw wychodzi Marta naprzeciwko naszego Pana Jezusa Chrystusa i co mówi? Gdybyś tu był, to by mój brat nie umarł. Maria wygląda na to, że się gniewa trochę, że wzywali przecież Jezusa, oczekiwali, że Jezus przyjdzie. Wiecie, jaka to mogła być sytuacja. Mają tutaj umierającego człowieka, zawiadomili Jezusa i czekają, no kiedy ten Jezus przyjdzie. No to sobie policzyli mniej więcej, bo jeżeli wysłali kogoś z wiadomością, no to wiedzieli, ile czasu zajmuje, zanim ktoś szybko przyjdzie i wróci. No to już mówią tak, siedzą i mówią, no to już powinien być. No nie ma go. No może przyjdzie za parę godzin, może przyjdzie wieczorem, może przyjdzie rano, może w nocy. Mieliście kiedyś taką sytuację, kiedy ktoś choruje i wy czekacie na jakąś poprawę, na to, że się coś zmieni? No. My mieliśmy taką sytuację z Szymonem. To była niesamowita sytuacja. Szymon był operowany na przepuklinę i nagle okazało się, że jego układ pokarmowy po prostu przestał działać. I najpierw lekarze mówili, a tak po narkozie, to tak się dzieje, tam nie ma się co niepokoić, a my już wiedzieliśmy, że on na infekcję reaguje właśnie w taki sposób, że przestaje jeść. Przy czym jak to były jakieś tam infekcje, dostawał antybiotyk, to się jakoś tam... Ale w tym momencie w tym szpitalu nie dostał żadnych antybiotyków. Lekarze, jak my im mówiliśmy, że Szymon ma taki organizm, który na infekcję reaguje tym, że układ pokarmowy przestaje mu działać, no to nas traktowali, wiecie, jak takich nawiedzonych rodziców, którzy się trzęsą i w ogóle nic nie wiedzą, tylko panikują cały czas i w ogóle nas ignorowali, to co my mówimy. I ten chłopiec tak z dnia na dzień coraz słabszy. Ja w tym szpitalu, byliśmy z Esterką w tym szpitalu na zmianę. Tam były takie spacerówki, żeby dzieci, które są słabe, ale które tam chciały tak z sali na salę gdzieś tam do swoich tam kolegów przejechać, no to wsadzali na spacerówki i je tam woziłem, mówię, Boże, Szymusia do spacerówki, jak tak między tymi dziećmi, tam gdzie na korytarz go wywiozę, bo tak w tym łóżeczku leżał, nic się nie odzywał, taki słaby. Wsadziłem go w tą spacerówkę, a on się tak się cały przechylił, jakby nie był przypięty takim pasem, to by mi wypadł z tej spacerówki. Mówię, o Boże, co tu się dzieje z tym chłopcem? Mówię, już po prostu naprawdę, naprawdę było źle. Lekarze nie wiedzieli co, potem zaczęli oczywiście kroplówki, antybiotyki, ale to już nic nie działało, już było to tak zaawansowane, że tak z dnia na dzień lekarz w ogóle mówi, nie, pierwszy raz się z takim czymś zetknął, on nie wie, co się dzieje, no zobaczymy, co będzie się działo. A Szymonek już był tak słaby, że już praktycznie w ogóle nie miał siły siedzieć nawet. I to jest straszna sytuacja, kiedy człowiek siedzi przy tym łóżeczku i czuje taką bezsilność, że lekarze nie wiedzą, coś tam dają, nic się nie poprawia, coraz gorzej tak naprawdę. I wyobraźcie sobie tą sytuację tej rodziny, nie? Która siedzi, czeka, mija jeden dzień, mija drugi dzień. I zobaczcie, kiedy Jezus przychodzi, to on już jest 4 dni w grobie. Jaki to musiał być dystans? Że one jeszcze liczyły na to, że Jezus przyjdzie, to jeszcze, że jeszcze go uzdrowi. On już po przybyciu, Jezus 2 dni się zatrzymał, to po przybyciu, widocznie też nie za szybko tam Jezus szedł, bo tam posłaniec, no to wiadomo, wsiadł na jakieś tam zwierzę, może bieg, trudno powiedzieć jak, tam może na koniu jechał. No to wrócił szybko, a Jezus wracał bardzo długo, przychodził do tego miejsca bardzo długo. I to była taka sytuacja, kiedy oni się tak naprawdę nie doczekali. Kiedy Jezus i kiedy Łazarz umarł, no to oni stracili wszelką nadzieję. I kiedy wychodzi Marta, to mówi, no jakbyś tu był, to by nasz brat nie umarł. Maria nawet nie wyszła, zobaczcie, nie tylko była w domu. Ale wyszła w końcu do Jezusa. I co powiedziała? Gdybyś tu był, to nasz brat by nie umarł. I teraz tak, braterstwo. Czy w Tak patrząc na nasze życie, czy Bóg jest zainteresowany naszymi problemami? Czy my jesteśmy Mu obojętni, czy się interesuje naszymi problemami? Czy widzi nasze ciężkie położenie, widzi nasze choroby, nasze nieszczęścia, jakieś problemy? Czy widzi problemy naszych bliskich? Przecież jak ktoś choruje, to co ja opowiadałem o Szymusiu, to jak człowiek na to patrzy, to po prostu to jest taki stres, takie obciążenie. Ten chłopiec, ile wtedy Szymuś miał lat, Esterko? Z 4-latka? 3,5, to taki, wiecie, taki słodki maluszek, którego by tam człowiek zjadł żywcem, bo to takie słodkie jeszcze jest malutkie, a on leży po prostu, no i nie wiadomo co, i tak wszystko coraz do gorszego. A jeżeli już o tym zacząłem, bracerstwo, to powiem wam świadectwo. Poszedłem, modliliśmy się ze Esterką cały czas o to, żeby Szymuś wyzdrowiał. I co, przyjeżdżaliśmy rano, czy Esterka, czy ja, bo na zmianę tam byliśmy, siedzieliśmy przy jego łóżeczku, to ciągle nic nie je. Nawet jak mu tam po łóżeczce wlewaliśmy wody, żeby chociaż troszeczkę tamtego, zanim te kropówki zaczął dostać, to jak się tam coś to uzbierała, jakaś tam porcja, to od razu wymiotował, koniec, znowu był odwodniony i tam takie sytuacje. A lekarze, nie, to po narkozie i tam ileś dni go tam trzymać, to tak naprawdę, wiecie, jak jest w szpitalu, jak człowiek się sam o swoje zdrowie nie zatroszczy, to obcy ludzie generalnie nie są zainteresowani naszym zdrowiem. My tak naprawdę sami, bratestwo, musimy zadbać o swoje zdrowie fizyczne i o swoje zdrowie duchowe. Nie, nikt tak naprawdę, bracia w zborze są zainteresowani naszym życiem duchowym, ale oni też mają swoje problemy, my wszyscy też żyjemy w jakiś tam, jesteśmy bombardowani ciągłym brakiem czasu, zajęciami tym wszystkim i tak naprawdę, jeżeli my się czymś nie zajmiemy i nie weźmiemy się tak na serio za swoje życie, to nie możemy potem mieć pretensji do braci ze zboru, że oni nam w jakiś tam sposób tego życia naszego duchowego nie podtrzymują, czy nas tam nie windują w górę, bo to my musimy swoje życie prowadzić, my jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za swoje życie duchowe. Ale ta sytuacja to była strasznie obciążająca. I powiem wam, bratersko, tak, i modliliśmy się ze Sterką, żeby Szymuś wyzdrowiał. I kiedyś wróciłem po południu, wróciłem z pracy, Esterka tam już była po południu, u niego siedziała, a ja poszedłem do naszej sypialni i mówię tak, po prostu poziom stresu jest tak wielki, człowiek się tak martwi, to wszystko jest tak po prostu na człowieku skupione. Ja mówię po prostu, to trzeba Bogu powierzyć. Taka myśl przyszła, że to trzeba, tą sprawę trzeba po prostu powierzyć Bogu. I okrągnąłem i pomodliłem się do Pana, że Jemu oddaję sprawę zdrowia i życia naszego syna. Mówię, Boże, jeżeli ma przeżyć, to niech przeżyje ku Twojej chwale. Jeżeli chcesz go zabrać, jeżeli do tego to wszystko zmierza, jeżeli Ty do tego dozwolisz, to ja się na to zgadzam. Niech się Twoja wola dzieje. Ja całkowicie oddaję sprawę zdrowia i życia Szymonka w Twoje ręce. I wiecie, bratestwo, co, tak się modlę z takim ciężarem i kiedy to powiedziałem, to dosłownie poczułem tak, jakby ktoś za mnie taką zasłonę zerwał, wiesz, jak takie, coś takiego ciężkiego i tak, to było takie dziwne uczucie, że się tak modlę, klęczałem przy naszym łóżku w sypialni i tak się przerwałem tą modlitwę, mówię, co się tu stało teraz, mówię, chyba się wkręciłem coś, mówię, tak się sam nastawiłem i tak się wkręciłem coś, że mi się wydaje, że Bóg tej modlitwy wysłuchał, mówię, będę się jeszcze dalej modlił. Schylam się do tej modlitwy i czuję, że to jest niepotrzebne już, że tak naprawdę to była jakaś Boża odpowiedź na tą modlitwę. I że to nie było coś takiego, że wiecie, ja się sam wkręciłem w jakieś takie myśli, tylko to było coś takiego od Pana. Pierwszy raz przeżyłem coś takiego. Wsiadłem w samochód, jadę do szpitala, wchodzę do tego pokoju, Esterka tam siedzi taka zmartwiona, no bo ona jeszcze tego nie przeżyła. A ja mówię, wiesz co, modliłem się o to, żeby Bóg, oddałem tą sprawę w Boże ręce, żeby Bóg jak chce to, żeby zabrał Szymonka, jak chce, żeby wyzdrowiał. I mówię, i poczułem, że Szymonek wyzdrowieje. Nie? I żeśmy się przytulili, bo to człowiek jest tego pewny na 100%. I od następnego dnia Szymon zaczął jeść. To po prostu lekarz mówił, no tak, układ pokarmowy zaczął działać, zaczął funkcjonować. I go tam po paru dniach wypisali ze szpitala. I tak się ta sytuacja skończyła. I bratersko, są to rzeczy, których czasami Bóg dozwala nam, żebyśmy przeżyli coś takiego niesamowitego. Ja nie wiem, czy w waszym przypadku też będzie w ten sposób działa. To było coś tak namacalnego, ale on działa. Nawet wtedy, kiedy nie wydarzają się jakieś takie spektakularne sytuacje, to on działa, bo on jest godny zaufania. On tam cały czas, Jezus o tym wiedział, słuchajcie. Kiedy te siostry zawiadomiły Jezusa, Jezus o tym wiedział. Pytanie, czy może wcześniej już też wiedział, bo Bóg mógł mu to objawić przecież, że taka sytuacja się wydarzy, ale Jezus o tym wiedział. I one zachowały się tak, jak my się zachowujemy, braterstwo. Że mamy pretensje, że pewne rzeczy się w naszym życiu nie wydarzają. Że mamy jakiś problem, modlimy się i on się nie rozwiązuje. Że mamy jakąś chorobę, ona nas męczy i gnębi, ona się nie rozwiązuje. I mamy jakieś problemy z naszymi bliskimi, z naszymi dziećmi, z rodzicami starzejącymi się i tak dalej, i one się nie rozwiązują. A jaka powinna być nasza postawa? Że Bóg wie o tym. Pan Jezus o tym wie, jak wygląda nasze życie. I my możemy Mu całkowicie zaufać i nie musimy się o to martwić. Nie musimy mieć pretensji, że nie zadziała w jakimś tam momencie. Bo sytuacja tutaj, braterstwo, jak wyglądała? Łazarz umarł. Nie było, zmiłuj się, chorował, choroba go coraz bardziej pokonywała, w końcu umarł. Ale Jezus go wskrzesił. Ale gdyby go nie wskrzesił, to Jezus tą odpowiedź już otrzymał od Marty. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Ona dobrze wiedziała, że ludzie nie umierają od razu, gdzieś ich dusza nie wędruje do Boga i tam już sobie gdzieś przebywa w niebie, tak jak wierzy wielu chrześcijan, tylko wiedział, że jego zmartwychwstanie nastąpi przy zmartwychwstaniu kiedy? W dniu ostatecznym. Ona doskonale wiedziała, że Łazarz nigdzie nie egzystuje na żadnym poziomie egzystencji, tylko że dopiero zmartwychwstanie wróci do życia w dniu ostatecznym. I powiem wam, braterstwo, drugie świadectwo. Jeszcze moja mama zachorowała na raka gardła, na raka krtani. Lekarze starają się jak mogą, żeby ją wyleczyć. Najpierw dostała chemię, teraz miała naświetlania, bo nie chcą jej tej krtani wycinać, żeby nie straciła swojego głosu. I bardzo się obawiałem, bo mama jest bardzo emocjonalna, bardzo się obawiałem mamy reakcji, kiedy już tam ta diagnoza przyszła. A moja mama powiedziała tak, zresztą tata zmarł parę lat temu i prawdopodobnie też ten smutek, to taki ten stres i to wszystko też się na to nałożyło. A moja mama powiedziała tak, miałam naprawdę wspaniałego męża, miałam bardzo dobre życie i nawet gdybym miała umrzeć, to jestem Bogu wdzięczna za te wszystkie dobre lata, które przeżyłam. Nasza rodzina była zgodna. No pewnie, że się zdarzały kłótnie. Mój tata był takim człowiekiem, który jak tam powiedział, to tak musi być, ale potem dał się przebłagać. Także żeśmy jakoś zawsze tam lawirowali. Jak to tam, wiecie, młodzież, która tam chce coś tam osiągnąć swojego. Ale był takim naprawdę fajnym człowiekiem. Moja mama tak samo była. Bardzo kochana, jest bardzo kochana. Znaczy mówię jako mama w stosunku do nastolatków, że była w stosunku do nas, jak jeszcze z moim bratem byliśmy w domu i to była bardzo szczęśliwa rodzina nasza. Zresztą też mam dalej szczęśliwą rodzinę, żebyście nie myśleli, że było i koniec i już nie ma, ale jesteśmy dalej bardzo szczęśliwą rodziną. Wiele zresztą tu jest fajnych, kochanych rodzin, które znam i też możecie to powiedzieć, że wtedy, kiedy człowiek żyje z Bogiem, to Bóg ustawia pewne rzeczy i pomaga po prostu, daje jakąś mądrość, daje też taką zdolność odpuszczenia sobie jakichś takich nieważnych sytuacji, żeby w imię jakiegoś tam, nie wiem, że klapa od ubikacji ma być spuszczona lub podniesiona do jakiejś kłótnie czy ciche dni w domu, to Bóg daje człowiekowi takiego ducha zdrowego zmysłu. Moja mama tak powiedziała, że miała takie dobre, szczęśliwe życie, że jest wdzięczna Bogu za te lata, które przeżyła. Nawet gdyby miała odejść, to ma za co Bogu dziękować. Nie było w tym nic, że czemu Bóg to takiej sytuacji dopuszcza, czemu ja zachorowałam i tak dalej, nie było jakiegoś takiego buntu, tylko taka sytuacja. I tak właśnie pomyślałem, braterstwo, że wam tą sytuację opowiem, bo tutaj Maria i Marta miały do Pana Jezusa pretensje. I my też możemy się na Pana Boga pogniewać. Ja nieraz prowadzę spotkania chrześcijańskie w więzieniu i tam nieraz ludzie przychodzą i są obrażeni na Boga, bo coś się wydarzyło, bo tam ktoś z ich bliski umarł na przykład i nie potrafili się pozbierać po śmierci tam żony, czy kogoś poszli w alkohol na przykład, życie im się rozsypało, albo mówią, że byli tak zajęci, tak pilnowali biznesu, że po prostu no tylko to, rodzina im się rozpadła, sami się czuli nieszczęśliwi i mają pretensje, że jakby Bóg był, to by to inaczej wyglądało ich życie i w jakiś tam sposób oskarżają Boga. Natomiast tutaj ta postawa rzeczywiście jest taka, chociaż zauważcie, że Jezus o tym wiedział. I one zresztą mówią, no gdybyś tu był, nie mówią, wiesz, no takie nam się coś przytrafiło, zobacz, Łazarz chorował i to, bo one już wiedzą, że Jezus to wszystko wie. I braterstwo, Pan Jezus, który jest najbliżej nas i Ojciec, który odbiera całą chwałę, którą my okazujemy Jezusowi, tą cześć i tą społeczność, którą mamy z Synem, ta społeczność też się rozciąga na Ojca, bo to wszystkie nasze dobre uczucia, które my mamy do Ojca, to tak naprawdę trafiają i do Syna, bo Bóg wszystko oddał w ręce Jezusa. Przecież cały lud Boży, niektórych mi dałeś, w modlitwie arcykapłańskiej mówi, tych, których mi dałeś, wszystkich wierzących, wszystkich tych, którzy naśladują Jezusa Chrystusa. Cały sąd otrzymał Syn i tak dalej. No my jesteśmy własnością Jezusa. My jesteśmy tymi latoroślami, które wyrastają z krzewu, który jest tak naprawdę Jezusem Chrystusem. Jesteśmy w Nim zakorzenieni, więc ta relacja jest bliska i to wszystko przekłada się na Ojca. Kiedy mamy relację z Synem, mamy relację z Ojcem. Kiedy postępujemy zgodnie z prawem miłości, które zostawił Jezus, wykonujemy tak naprawdę prawo Boże. I myślę, że wam tego nie muszę tłumaczyć, ale braterstwo, tak naprawdę Jezus o tym wszystkim wiedział. On tą całą sytuację kontrolował i nie pozwolił na to, żeby Łazarz wyzdrowiał, żeby przyszedł na moment, kiedy będzie go mógł uzdrowić. Jeżeli życie nasze, czy naszych bliskich by się skończyło, czy będziemy obwiniać Jezusa Chrystusa, czy Boga, że przecież gdybyście podziałali, gdybyście zrobili coś, to ktoś z naszych bliskich by żył, by nie umarł, by się to jakoś ta sytuacja cała odwróciła? Nie. Ponieważ my wiemy, że Jezus jest o tym zawiadomiony. Tak jak one wiedziały, że zawiadomiły Jezusa. To jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy one wiedzą, że Jezus o tym wie, ale zachowują się tak, jakby miał złą wolę. Dlaczego ty żeś nie... Gdybyś tu był, to jest wymówka, to jest pretensja. Dlaczego żeś nie zadziałał? Przecież dlaczego żeś nie przyszedł? Dlaczego cię tu nie było? Gdybyś tu był, to by nasz brat nie umarł. I to jest znowu takie skupienie się na tej konkretnej sytuacji, tak jak z tymi beniaminitami było, skupienie się na sytuacji, aha, tak zrobili, trzeba ich ukarać, pojedziemy i ich wytniemy do nogi, nie? I tak samo tutaj, Jezus powinien być, nie było go, my go zawiadomiliśmy, nie przyszedł. No to pretensja, dlaczego cię tu nie było? Gdybyś był, to byś takie rzeczy nie zdarzyły. Twój brat zmartwychwstanie, tak, wiem, że zmartwychwstanie jest ostatecznie, ale ja mam na myśli tą sytuację, że mi tu brat umarł, nie? Tak jakbyśmy tą rozmowę chcieli rozwinąć, nie? I braterstwo, my też, to jest kolejna taka sytuacja, my też tak często robimy. Nagle skupimy się na jakimś naszym problemie i chcemy, żeby Bóg go załatwił tak, jak my myślimy. Że to jest, no jakie jest najlepsze rozwiązanie? No żeby wyzdrowiał, żeby Jezus przyszedł i go uzdrowił. No to tak, no nie zrobił tak, no nie zrobił, no wszystko stracone, no bo umarł. Nie? My mamy problem, nie wiem, z pracą zawodową. No to Boże, no musisz nam jakoś pomóc, żeby tą sprawę zrobić, no bo jak tak nie zrobisz, no to już będzie coś innego, nie? Ja też miałem w swoim życiu taką sytuację, kiedy zastanawiałem się, co ja będę w życiu robił, bo tak naprawdę zachorowałem, poszedłem na rentę. Po tej rencie już w zasadzie ja jestem chemikiem, powinienem pracować w laboratorium, no ale właśnie pracując w laboratorium na uczelni, cały czas z benzenami mieliśmy do czynienia, to nie, że my z nimi pracowaliśmy, one są bardzo rakotwórcze, tylko nam wylewali do zlewu ci, którzy byli piętro nad nami i to nam wszystko parowało. No i tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, że zachorowałem na raka. A potem stwierdziłem, że ja już nie będę więcej w laboratorium pracował, bo to jest po prostu bardzo niezdrowe i to przypłacę zdrowiem albo życiem. I nie miałem zawodu już. Nie? Zrobiłem sobie jeszcze tam drugi fakultet, okazało się, że nie ma pracy. W tamtym czasie jeszcze nie było pracy, ludzie szukali pracy. I tak sobie mówię, ja będę pracował. I pomodliłem się do Pana, mówię, Panie, jak Ty coś będziesz miał na myśli, to ja to wchodzę, jak nie, to czekam. I w ogóle nawet nie szukałem pracy, braterstwo. Tak jakoś poczułem, że mam to Bogu zostawić. No i w tej pracy już jestem od 2002 roku, czyli już 16 lat tam pracuję u człowieka, który okazał się bardzo dobrym, szlachetnym człowiekiem i bardzo nam się dobrze współpracuje. W ogóle nie miałem pomysłu na to, co ja będę robił, a okazało się, że ja jako chemik i drugi fakultet bankowość prowadziłem dla nich hurtownię stali. To są drogi Boże, braterstwo, naprawdę to są drogi Boże i możemy mu całkowicie zaufać w tym wszystkim, co się wydarzy. Nie? I wtedy, kiedy czytamy to dalej, tą historię, kiedy Jezus wzbudza Łazarza, to tutaj są dwa, braterstwo, takie fragmenty. Czwarty wiersz. Usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą. Pewne rzeczy nie będą się poprawiały w waszym życiu, nie będzie jakiejś pomocy, nie będzie namacalnego działania Bożego, bo będzie coś, co ma być na chwałę Bożą. To będzie jakaś sytuacja, która się będzie ciągnęła tak, żebyście mogli w końcu powiedzieć, chwała Bogu, że tak Bóg prowadził moje sprawy. Że one tak się układały, a nie inaczej. Jest na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I wiersz 15, Jezus mówi, raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do Niego. Czyli Jezus mówi tak, a ja się cieszę, że tam nie przyszedłem, ze względu na was, żebyście uwierzyli, bo tak naprawdę o co Bogu chodzi? O wzmocnienie naszej wiary. Bogu nie chodzi o to, żeby rozwiązać nasz problem, bo gdyby Bóg chciał rozwiązać problemy wszystkich ludzi, to by im dał to, o co proszą, pewnie, żeby było jeszcze gorzej, ale zakładając, że daje każdemu o wszystko, o co prosi, zdrowie, pieniądze, młodość i super dzieci, i super rodzinę, i super zbory, to jak byśmy mieli, braterstwo, wzmacniać swoją wiarę? Jak byśmy mieli się na przykład nauczyć miłości braterskiej, jakbyśmy byli, wszyscy byśmy opływali we wszystko, nawet nam się pewnie do zboru nie chciało wstać i iść, bo byśmy powiedzieli, o, już jestem taki zbudowany i taki, dlatego są też napomnienia o to, żeby chodzić do zboru, żeby tam czegoś szukać, żeby szukać Słowa Bożego, które nas pocieszy w naszych problemach, żeby szukać społeczności z Bogiem, żeby starać się przypodobywać Bogu, bo życie z Bogiem nas uszczęśliwia. Ono nas rozwija, pogłębia naszą wiarę. Społeczność zborowa, po co się tutaj, braterstwo, zebraliście? Po to, żeby się zbudować Słowem Bożym, ale też, żeby się zbudować z relacjami, że się spotkamy, porozmawiacie, co u ciebie, jak tam twoje zdrówko, tu jakieś tam problemy, wy wiecie o swoich problemach nawzajem i właśnie o to właśnie chodzi w tym wszystkim. Raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. I jeżeli nawet, braterstwo, zdarzy się, że ktoś z nas umrze i Bóg nie zaingerował i nie pomógł aż do końca, że ktoś z naszych bliskich umrze, to chwała Bogu, bo mamy obietnicę zmartwychwstania. I widocznie ten człowiek już swoje przeżył na tym świecie i może odejść. A jeszcze dodatkowo Bóg robi tak, że jego odejście jest próbą dla tych, którzy zostają. Próbą ich wiary, czy się nie poddadzą, czy będą trwali przy Panu, czy powiedzą sobie tak, to jest Boża sprawa, ja Bogu ufam, Bóg wie, co robi, jeżeli mój bliski odszedł, umarł, zakończył swój bieg, to ja całkowicie ufam, że Bóg wie, co robi. Tak na to wszystko należy patrzeć. Moja babcia, jak umierała, to była bardzo pobożna kobieta, potem już tak cierpiała, pootwierały jej się rany takie, że już naprawdę te rany były bardzo głębokie, bardzo bolesne. Jak ja na to patrzyłem, miałem 20 parę lat, to mówię sobie, Boże, no gdyby Bóg był, no to by chyba nie pozwolił, żeby babcia całe życie, jak ja ją pamiętam, to tylko sobie czytała Pismo Święte, śpiewała sobie pieśni z manny, odczytywała wszystkie teksty z manny, cały czas jakieś tam sobie czytała książki takie o Bogu, literaturę sobie studiowała i to był naprawdę święty człowiek. Ja mówię, taki człowiek jeszcze tak cierpi przed śmiercią i zaczęła się tak moja wiara trochę kruszyć. I mówię sobie, czy to tak jest, ten Bóg rzeczywiście tak nie pomaga mojej babci, a bardzo byłem z babcią związany, bardzo ją kochałem. I wiecie, co mi pomogło? Że jak babcia umierała, to był ostatni moment, kiedy z nią miałem kontakt i z nią rozmawiałem, to mówi, Andrzejek, zostań z Bogiem. A ja potem sobie to przypomniałem. Nie? I mówię, to babcia mi kazała zostać z Bogiem, a ja tutaj powątpiewam, czy rzeczywiście Bóg by nie pomógł babci. A babcia z Panem była w jego pokoju i zakończyła swój żywot jako osoba wierząca i jeszcze podbudowała moją wiarę wtedy. Raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. I tak właśnie przebiegają nasze doświadczenia, braterstwo. One mogą być bardzo przykre, one mogą się ciągnąć długi czas, ale to nie jest przypadek, że Bóg tam nie interesuje się, że nie chce robić coś, że może nas nie lubi, albo może się zajmie tym później. To wszystko ma swój cel, tak jak tutaj w przypadku Jezusa i Łazarza. I braterstwo, jakby jako podsumowanie tych naszych rozważań, chciałbym wam jeszcze troszeczkę was zaniepokoić jeszcze innym tekstem. Pomęczę was jeszcze troszeczkę, chociaż pogoda już jest sprzyjająca do tego, żeby już zakończyć, ale jeszcze jednym fragmentem Słowa Bożego was pomęczę, bo jest to tekst, który też mi nie daje spokoju. Mam wyrzuty sumienia w związku z tym tekstem. To wam przeczytam. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersze od 11 do 14. Drugi Piotra, trzeci rozdział, od 11 do 14. Może od 10 sobie jeszcze przeczytajmy, żebyśmy mieli kontekst. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Dzień pański. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Jakbyśmy mieli powiedzieć, to te wszystkie rzeczy, o których żeśmy dzisiaj mówili, czy ta wojna Izraela z pokoleniem Beniamina, czy ta historia z burzą na morzu, czy ta historia z Łazarzem, to chyba, no nie wiem, jakbyśmy jakąś skalę zastosowali, to chyba gdzieś tam w dolnych poziomach tej skali byśmy je umieścili w stosunku do tego. Niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Czyli oczekujemy tak naprawdę zniszczenia tego systemu rzeczy, prawda? Modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. Czyli, braterstwo, w domyśle, jeżeli wymawiacie tą modlitwę swoimi ustami, to oczekujecie na monarchię, tak? Tak czy nie? No, o jaki ustrój się modlimy, jak mówimy przyjdź królestwo Twoje? No królestwo, czyli ma przyjść król, czyli my oczekujemy na monarchię. Dlaczego? Bo demokracja się nie sprawdza. Nigdy większość nie miała racji i rządy większości nigdy nie doprowadziły do czegoś dobrego. Zresztą widać to po tym ustroju, który mamy w tej chwili, że też nie zaspokaja potrzeb ludzi, nie jest idealnym ustrojem. W związku z tym przyjdzie, jeżeli jest mądry monarcha, to tak jak w Izraelu, jak był mądry król, który się trzymał prawa Bożego, to Żydom się działo dobrze. Przychodził jakiś bałwochwalca, zaczynał wprowadzać jakieś tam kulty, no to zaraz się zaczynały problemy. Przyjeżdżało wojsko, robiło tam porządek, brało ich do niewoli i oni tam cierpili biedę i niewolę. Nie? I przyjdzie dobry król, czekamy za monarchią, modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, tak? Ale jednocześnie, bratestwo, modlimy się o to, że jeżeli ma przyjść monarchia, to żeby się te systemy rzeczy rozsypały, żeby zostały zniszczone, żeby przeminęły. Tak naprawdę modlimy się, żeby nasza cywilizacja przeminęła tutaj ten świat. Modlimy się o to, tak? Mamy taką świadomość? Bratestwo, nasza modlitwa jest bardzo rewolucyjna. Modlitwa pańska w ogóle jest nieprawdopodobna, ale ona jest rewolucyjna. Przyjdź królestwo Twoje, to znaczy niech przeminą wszystkie ustroje, jakie teraz są, a niech nastanie monarchia, w której będzie Jezus jako król, który będzie przez 1000 lat rządził, tak? Modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. Ktoś napisał u braci wolnych, taka nasza koleżanka Iwonka Sochacka napisała taki wiersz, przyjdź królestwo Twoje, byle nie dziś i nie jutro, najlepiej nie w tym roku, bo ja nie jestem gotowy. Niech się Twoja wola dzieje w niebie, a nie tu na ziemi, bo przecież tak, no mamy swoje dzieci. Ja myślałem, że jak już dzieci się odchowa, no to już człowiek powie tak, Panie, teraz już może wszystko się posypać, już mi na tej pracy nie będzie zależało, niech będzie bezrobocie, niech tu przyjdzie ta anarchia, niech to wszystko rozłoży, ale te moje dzieci się tak jeszcze nie za bardzo od nas tutaj usamodzielniły, no to jeszcze nie teraz, Panie, żebym miał stracić pracę, żeby się tu miało to wszystko sypać, wiecie, ta gospodarka to jak klocki domina się posypie, ale to Panie, no jeszcze nie teraz, nie? Jak rozmawiam w zborze z moimi rówieśnikami, którzy są troszeczkę może starsi, mają wnuki, to mówią, żeby chcieli, żeby te wnuki jeszcze doczekały jakiegoś takiego dobrego czasu, żeby założyły rodziny i żeby, no ale te wnuki do piernika, bratestwo, też jeszcze swoje dzieci będą za chwilę miały, no to powiedzą prawnuki, jeszcze wnuki. I tak naprawdę nigdy nie jest moment na to, żeby to Królestwo Boże przyszło. Jeszcze nie teraz, nie dziś, nie najlepiej nie w tym roku. Niech się Twoja wola dzieje w niebie, a tu nas Boże na razie zostaw, nie? Ale tu jest coś innego, apostoł Piotr mówi. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. I to jest to, co braterstwo można powiedzieć, jak się chrześcijaństwo XXI wieku różni od chrześcijaństwa I wieku. Bo oni tam oczekiwali i gorąco pragnęli nastania Dnia Pańskiego. A my nie za bardzo. A my może byśmy jeszcze, tak jak rozumowo byśmy do tego podeszli, mielibyśmy napisać jakąś taką pracę, nie? Czy oczekujemy Dnia Pańskiego, czy nie oczekujemy, czy gorąco pragniemy, żeby to byśmy ładnie napisali, tak, oczekujemy gorąco, bo wszystkie dobre rzeczy z tego świata przejdą tam, a żadna zła rzecz, która jest tu w tym świecie, nie znajdzie się tam. Ludzie już nie będą cierpieć, nie będzie głodu, chorób, epidemii, tej całej niesprawiedliwości, wyzysku tych rządów, takich, które uciskają ludzi. To byśmy pięknie potrafili o tym wszystkim napisać. Ale jakby się coś takiego za naszego życia zaczęło dziać, to byśmy powiedzieli, o Panie, no może to jeszcze się jakoś wszystko ustabilizuje. Nie? Te kryzysy, które tu co jakiś czas nachodzą, to każdy z nas ma nadzieję, że to się jeszcze jakoś ustabilizuje, że jeszcze te swoje biznesy jakoś tam pociągniemy jakiś czas, nie? Że jeszcze wyjdziemy na prostą, że jeszcze to euro może wrócić do tej i tak dalej. Ja widzę, jak moi szefowie, którzy są ludźmi bardzo zaangażowanymi w biznes, jak oni obserwują to euro, czy idzie do góry, czy nie, co się dzieje na rynkach chińskich i tak dalej, nie? A ja już nawet nie mówię, że to wszystko się rozsypie, nie? Jakimi powinniście być wy, skoro w swoim świętym postępowaniu pobożności, skoro to wszystko ma ulec zniszczeniu, to tak naprawdę po co my to wszystko robimy i tak to zostanie zniszczone? Co my przeniesiemy do królestwa, braterstwo? Co przeniesiemy do królestwa? Zabunkrujemy sobie gdzieś tam jakieś złoto? I wykopiemy je w królestwie, bo zapamiętamy, w którym miejscu zakopaliśmy. Będziemy chodzić, mówimy, o, mamy 5 miliardów euro. I co nam to da? Nic. Co my przeniesiemy, braterstwo, do królestwa? Do królestwa przeniesiemy nasze serca, naszą wiarę, naszą miłość do Boga i miłość do bliźniego. To jest to, o co się mamy starać. Tak naprawdę to są najważniejsze rzeczy. Jeżeli nie będziemy ludźmi, którzy kochają Boga, A miłość do Boga wyraża się też w kochaniu bliźniego, bo jak można kochać bliźniego, którego się widzi, to jak można kochać Boga, którego się nie widzi, nie? To tak naprawdę chodzi o to tylko, żebyśmy byli ludźmi, którzy kochają innych ludzi. Bogu o nic innego nie chodzi. I jeżeli kochamy Boga, to kochamy też ludzi. I to jest najtrudniejsze, bo braterstwo, czy to jest takie łatwe kochać ludzi? Nie, bo ludzie są irytujący. Każdy każdemu naciskuje na odcisk. Ten się zachowuje tak, a ten tak. Ja rozumiem to tak, ten rozumie to inaczej. Ten brat zrobił tak, a ta siostra zachowała się tak. Jakbyśmy chcieli chodzić i wyszukiwać, i byśmy nie pokrywali miłością tego wszystkiego, to byśmy byli tacy skłóceni, pełni kwasu w stosunku do siebie, żebyśmy chyba przestali chodzić do zboru, bo ten brat to, tamta siostra to, ten mi tak powiedział, ten miał tu oczekiwania w stosunku do mnie, tu, tamten się nie zgadza, tu się zgadza. Braterstwo to by był po prostu obłęd, nie? Tak naprawdę jest ciężko nam kochać ludzi, a kiedy my ich potrafimy kochać? Kiedy potrafimy siebie kochać? Miłością bezwarunkową. Czyli nie, że jest powód do kochania. Bo ja moją żonę kocham, no bo ona mnie kocha i pasujemy do siebie, jesteśmy ze sobą szczęśliwi, ale tak naprawdę Bożym ideałem jest miłość bezwarunkowa, czyli nawet jeżeli bym nie miał powodu. Nie? Nasze dzieci się nieraz pytają, czy my ich kochamy, a my ich mówimy tak, my was kochamy. A Szymon mówi, mnie powinniście bardziej kochać, bo jestem bardziej posłuszny niż wasza córka. Nie? A my cię kochamy dlatego, że jesteś naszym synem, a nie, że mamy jakiś powód. To jest niesprawiedliwe. On powinien być bardziej kochany, bo on jest bardziej posłuszny. Nie? A Bóg nas kocha miłością bezwarunkową i chcę, żebyśmy taką bezwarunkową miłością potrafili kochać siebie nawzajem. I to jest braterstwo. Po pierwsze, coś się z nami stało, że nie oczekujemy i nie pragniemy gorąco nastania Dnia Pańskiego i pomyślmy o tym, że być może jesteśmy za bardzo tutaj, wrośliśmy w ten świat, że puściliśmy korzenie już, że już nie czujemy się przechodniami. To jest ten obraz, który Bóg chciał, żeby jego lud mieszkał w namiotach, a nie zamieszkiwali miasta. Bo jak już ktoś w mieście osiadł, to już koniec, już tam, tak jak Lot, martwił się tym, co się dzieje w Sodomie, ale nie potrafił tego dziadostwa zostawić. A Abraham w namiotach. Tu się coś nie pasowało, to się przenosił, nie było urodzaju, szedł tam, gdzie był urodzaj i my nie mamy zapuszczać korzeni, nie mamy się tu zadomowić w tym świecie, braterstwo. My się mamy cały czas czuć, że my tak naprawdę o coś innego nam w życiu chodzi. Nie o to, żeby coś mieć, tylko żeby być ludźmi, którzy mają miłość, bezwarunkową miłość do siebie nawzajem, a przede wszystkim do Boga, do siebie nawzajem. I teraz, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi. Oczekujemy na to. Braterstwo, oczekujemy. Wiecie, kiedy oczekujemy? Kiedy nas tak naprawdę przyciśnie, kiedy nam jest źle, kiedy się coś źle dzieje, jakieś tam problemy, to wtedy mówimy sobie, no już by mogło przyjść Królestwo Boże. Albo się dowiadujemy. Moja żona przeczytała książkę o głodzie. Dlaczego jest na świecie tyle głodu? 850 milionów ludzi na świecie głoduje. 850 milionów ludzi na świecie nie, że coś tam mniej zjedzą, tylko głodują, bo tak wielkie korporacje zabrały ziemię tubylcom, które mieli od setek lat. Tam sadzą rośliny, które przerabiają na biopaliwa, a ludzie nie mają co jeść i umierają z głodu i głodują. I taka jest niesprawiedliwość. Jak się tą książkę czyta, czy słyszy się takie rzeczy, to człowiek mówi, niech już przyjdzie Królestwo Boże. Cała Afryka to praktycznie, braterstwo, tam jest po prostu głód, bieda, choroby. A dlaczego tak się dzieje w Afryce? Czy świat nie dysponuje środkami, żeby temu zapobiec? Oczywiście, że dysponuje środkami. Ale korporacje, im zależy na to i poszczególne państwa, zależy na tym, żeby tam utrzymywać chaos, żeby tam ludzie byli głodni, żeby się każdy tylko kręcił wokół tego, żeby zjeść miseczkę ryżu, bo takimi ludźmi jest łatwo rządzić. Potem tam wchodzą jacyś tyrani, jacyś tacy ludzie, którzy przejmują kontrolę nad tym państwem i umawiają się z rządami, że im będą sprzedawać minerały za bezcen. I dlatego cały Zachód i cały Wschód, tam Japonia i Chiny, dysponują ogromnymi źródłami praktycznie za darmowe pieniądze minerałów, które tam cały czas tej Afryki ciągną i im zależy na tym, żeby tam był głód, żeby była anarchia, żeby nie było rządu, bo gdyby był normalny rząd, normalne państwo, to by trzeba było negocjować stawki, by musieli płacić za to tak, jak tam to rynkowo jest wyceniane, a nie po prostu w taki sposób. Cały ten świat jest oparty na samolubstwie i ten ucisk, to wielkie cierpienie ludzi, ten głód, te zarazy, to wszystko, co się dzieje na świecie, To nie jest braterstwo przypadkowo, bo ludzie sobie z tym nie potrafią poradzić. To jest celowe działanie rządów i korporacji, które na tym zarabiają pieniądze. Wojny przecież są też źródłem zysków, ogromnych zysków dla firm, które i dla rządów, które produkują i sprzedają broń. Nie? I dlatego, kiedy o tym wszystkim myślimy, to człowiek myśli, no niech już przyjdzie Królestwo Boże. Ale potem, jak chodzi o nasze życie, to mówimy sobie, a jeszcze nie teraz, Panie, niech to się jeszcze wszystko jakoś tam wyprostuje, niech ten świat jeszcze jakoś tam trwa, bo nasze dzieci, bo nasze wnuki, bo nasi bliscy, chcielibyśmy dla nich dobrze. Tak jest, kochani, nie? I zakończyć bym chciał to braterstwo takim fragmentem, który też znacie z listu do Filipian, z 4 rozdziału, wiersze od 4 do 8. List apostoła Pawła do Filipian, 4 rozdział, od 4 do 8. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Dlaczego Paweł 2 razy mówi, żeby się radować? Może dlatego, że się nie radujemy? Ale ktoś może powiedzieć, a z czego my się mamy cieszyć? Z naszych problemów? Spróbujmy, braterstwo. Spróbujmy się pocieszyć z naszych problemów. Jeżeli Paweł mówi, radujcie się i powtarzam, radujcie się, to jest taki żydowski sposób. 2 razy zawsze mówiono coś, co jest bardzo ważne. Chrześcijanin ma być człowiekiem zadowolonym. Dobrze mi idzie, to się cieszę. Źle mi idzie, też się cieszę. Mówię, dobrze, Pan wziął moje sprawy w swoje ręce, ja jestem spokojny, niech Bóg robi tak, jak uważa. Ktoś choruje, będę się modlił, będę prosił Pana, będę prosił, żeby się wola Boża działa. Jeżeli wyzdrowieje, chwała Panu. Jeżeli nie wyzdrowieje, to będę się radował, bo znaczy, że to jest doświadczenie, które mam znosić, bo Bóg wie, co robi. On jest godny zaufania. Radujcie się w Panu. Zawsze powtarzam, radujcie się. To jest takie radość w Panu. To nie jest takie, że ktoś mi choruje, ja się cieszę, bo mi tam w ogóle nie zależy, na tej osobie jest mi obojętna. Tylko to jest taka radość w Panu, braterstwo, która jest ugruntowana w tym, że my ufamy Bogu, że Bóg wie, co robi w naszym życiu. Że Jezus śpi na łódce i On wie, kiedy się obudzić. Że Jezus wie, że Łazarz choruje, ale wie, kiedy przyjść. I zrobi to w takim momencie, który On będzie uważał za dobry. To są te sytuacje, braterstwo, kiedy my możemy powiedzieć, raduję się, czyli nie jestem człowiekiem pognębionym i jakimś takim skwaszonym, tylko jestem człowiekiem radosnym, bo ja się raduję w Panu. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic. Nie, to nie znaczy, że nie troszczyć się, czyli mamy być ludźmi niedbałymi w swoich sprawach. To nie jest to słowo. Słowo nie troszcie się jest od słowa, tutaj jest tak zostało przetłumaczone, ale gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć nie według tam reguł współczesnego języka polskiego, to byśmy to przetłumaczyli nie troskajcie się, bo to słowo troska to nie jest to, że my jesteśmy dbali i pilnujemy swoich spraw, tylko chodzi o zmartwienie. Nie troskajcie, nie zamartwiajcie się w tym znaczeniu, braterstwo. Nie troskajcie, nie zamartwiajcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Dzieje się źle. Powierzam Tobie to, Bogu. Tak jak ja mówiłem z tym naszym Szymonkiem, który dzisiaj tu z nami jest zdrowy i dziękujemy Bogu za to, że Bóg go uzdrowił, ale powierzyliśmy to Bogu i mogło być różnie. Byśmy się zgodzili na to, co nam Bóg da, bo my nasze rzeczy mamy powierzać Bogu. W modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, braterstwo, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jak Jezus uciszył burzę, to nastała cisza. I w takiej ciszy my mamy, braterstwo, się znajdować cały czas. W pokoju Bożym, takiego zawierzenia, zaufaniu Bogu, bo naprawdę mamy kochającego Ojca w niebie, który troszczy się o nas. On nie będzie robił to, co my chcemy. Nie będzie realizował naszej woli. On realizuje swoją wolę, ale jego wola jest wyrażona przez to, że on nas kocha bezwarunkowo, braterstwo. Możemy być pewni jego miłości, jego troski i jego takiego pilnowania naszych spraw, dbania o nas, opiekowania się nami. To są pewniki, których możemy się trzymać i dlatego rozumiemy, dlaczego jest napisane w wierszu 4, radujcie się w Panu zawsze. Zawsze. Powtarzam, radujcie się, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie. I tym się, braterstwo, z wami chciałem podzielić. Temat był zatytułowany Bóg i Jezus. Czy możemy na nich liczyć? Braterstwo, możemy na nich liczyć? Możemy. Amen.